Szczęść Boże, jak się mamy? Ci, którzy wychodzą, popełniają największy błąd w swoim życiu, ale będziemy za was się modlić, spoko. Wstańcie, kochani. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Nasz dobry Ojcze, bądź błogosławiony i bądź wywyższony tego wieczoru, tego dzisiejszego dnia, za to, że z nami jesteś, jak zawsze. Bądź błogosławiony za to, że nas stworzyłeś, że nas chcesz i że nieustannie tęsknisz za każdym z nas. Ojcze, poślij nam dzisiaj Twojego Świętego Ducha, żeby On nas do Ciebie skierował, żeby On rozbudził w nas pragnienie bycia z Tobą, żeby On nas rozpalił tęsknotą, żebyśmy zobaczyli, jak drogocenna jest nasza relacja z Tobą. Daj nam takie światło, daj nam takie dary, daj nam potrzebne siły, daj nam odwagę, żebyśmy chcieli tę relację z Tobą zbudować. A chcemy Cię o to, Ojcze, poprosić jak zawsze tą najlepszą z modlitw. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Święta Maryjo, Matko Boża, Święty Ojcze Dominiku, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, siadać. No i nie wiem, czy wiecie, jak się rozpoznaje katolika z Polski na świecie. Jest bardzo prosty test, który wszędzie działa. Jak się tylko powie Święta Maryjo, Matko Boża, to trzeba poczekać, co ludzie odpowiedzą. Wszędzie na świecie ludzie mówią, módl się za nami. Polski katolik zawsze doda, grzesznymi. Zważyliście, że połowie z was się wyrwało? Módl się za nami grzesznymi. To jest oczywiście z różańca, bo w różańcu jest módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mamy tak to wdrukowane. Kochani, tak jak wam mówiłem wczoraj, mam taką nadzieję, że pewnie większość z was była wczoraj wieczorem na konferencji. Chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o tym, co Pan Jezus mówił, czyli wtedy, kiedy mówił, jeżeli ci brakuje sił, jeżeli nosisz ciężary nie do udźwignięcia, to żebyś mógł dostać siłę, musisz przyjść do mnie. I bardzo chciałem, żebyśmy sobie dzisiaj opowiedzieli o tym, co to znaczy przyjść do Jezusa. Dlatego, że jestem przekonany, kochani, że większość z nas, mimo że jesteśmy prawdopodobnie prawie wszyscy, albo może wszyscy tutaj wierzący, to bardzo niewielu z nas do Jezusa przyszło. I to, że jesteśmy wierzący, wcale nie oznacza, że z Nim jesteśmy. Więc sobie trochę dzisiaj spróbujemy to rozpracować. Kochani, chciałbym zacząć, nie będę wam dzisiaj czytał żadnego fragmentu, bo chcę wam opowiedzieć o dwóch scenach biblijnych, które są związane z dla mnie bardzo ważną postacią z Biblii, która kiedyś mi bardzo dużo naprostowała w głowie. Chodzi mi o taką postać o imieniu Mojżesz. I oni chciałbym, żebyście zobaczyli dwa takie momenty w jego życiu, które myślę bardzo dobrze nas nakierują właśnie na to, co to znaczy być z Panem Bogiem, jak można do Niego naprawdę przyjść. Najpierw dwie sceny. Na pewno pamiętacie, jak Izraelici szli z Egiptu do Ziemi Obiecanej przez te 40 lat, nie? Przez pustynię. Tam się po drodze wydarzyło bardzo wiele różnych rzeczy. Opisuje to Księga Wyjścia, opisuje to Księga Liczb i tak dalej. Jest taki jeden moment, taki szczegół, jakiś taki rys charakterystyczny dla Mojżesza w trakcie tej wędrówki, który zawsze mnie bardzo fascynował. Może część z was go pamięta. Żydzi, jak szli przez tą pustynię, to co jakiś czas zatrzymywali się obozem w różnych miejscach. Ten obóz był jakby bardzo tak ściśle i z góry to było ustalone, jak on jest rozbijany. Zawsze na środku stał taki wielki namiot, on się nazywał namiotem spotkania. W tym namiocie trzymali, jak pamiętacie, Arkę Przymierza, czyli taką tą skrzynię, gdzie nosili tablice przykazań. Tam mógł wchodzić tylko Mojżesz, nikt inny tam nie wchodził. I dookoła pokoleniami były rozbite 12 pokoleń Izraela, nie? I Księga Wyjścia i Księga Liczb, ale głównie Księga Liczb, opisuje bardzo ciekawą taką rzecz, która tam się działa. Otóż jest napisane, że zawsze, kiedy tam były te postoje, czy one trwały tydzień, czy miesiąc, czy jeszcze dłużej, to każdego dnia tego postoju Mojżesz chodził do tego namiotu, tam gdzie była Arka Przymierza, po to, żeby tam się modlić. I bardzo pięknie opisuje Księga Liczb, jak się modlił i co się w wyniku tego działo. Mianowicie, napisane, że Mojżesz tam rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem. Tak dosłownie mówi Księga Liczb. Że rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem. I kiedy wychodził stamtąd, to działa się bardzo dziwna rzecz. Nie wiem, czy to pamiętacie. Mojżesz wychodząc stamtąd miał niezwykle jaśniejącą twarz. Księga Liczb mówi, że z jego twarzy biło takie światło, że musiał zakładać chustkę na głowę, dlatego że ludzie nie byli w stanie znieść tego światła, które od niego biło. I on do wieczora chodził z taką chustką na głowie. To wieczorem, jeżeli tak można powiedzieć brzydko, trochę mu to bladło. Szedł spać normalnie. Rano już był normalny. I kiedy znowu do tego namiotu chodził, no to lampa, w sensie świeciło mu się, ta twarz mu się świeciła, znowu zakładał chustkę na twarz i tak do wieczora. Kochani, to jest w ogóle bardzo ciekawy szczegół, bo jeżeli pamiętacie, coś podobnego się też Panu Jezusowi przydarzyło. Pamiętacie górę przemienienia, co nie? Tam na górze Tabor. Jak Pan Jezus poszedł się modlić, napisane, że wtedy w nocy Jego oblicze zajaśniało, całe w ogóle Jego odzienie, nie? Stało się lśniąco białe. Czyli zobaczcie, Pan Jezus czegoś podobnego doświadczył, że kiedy poszedł się modlić, no to mu zajaśniała twarz, nie? Do tego zaraz wrócimy. Druga rzecz, w sensie drugie wydarzenie w związku z Mojżeszem. Kochani, czy wy pamiętacie, w jaki sposób Mojżesz umarł? W sensie, jak on odszedł z tego świata? Jeżeli czytaliście Pismo Święte, no to pewnie wiecie, nie? Takie proste pytanie, może tak, słuchajcie, czy jest tu, może tak, kto z was chociaż raz w życiu przeczytał Pismo Święte od początku do końca, jeden raz, podnieście rękę do góry. Ale żałość. Kochani, zobaczcie. Podniosło rękę jakieś 6 osób, nie? Jesteśmy podobno katolikami wszyscy. Kochani, powiem teraz jak taki stary proboszcz. Jeżeli chociaż raz w życiu nie przeczytasz Pisma Świętego od początku do końca, jeden raz, to pójdziesz do piekła. O! Kochani, to oczywiście żart, ale błagam was, kochani, to jest najważniejsza książka, jaką mamy. Więc w związku z tym, że tylko 6 osób mniej więcej wie, co się stało z Mojżeszem, to wam krótko opowiem. Jak umarł Mojżesz? Jest to opisane w Księdze Liczb. Mojżesz ma 120 lat, dochodzi do granicy Ziemi Obiecanej, nie? Po tych 40 latach przez pustynię, nie wchodzi do Ziemi Obiecanej. To jest bardzo ciekawe. Mojżesz nie wszedł do Ziemi Obiecanej, tylko dochodzi do granicy, wchodzi na taką górę. To jest dzisiejsza granica, tam jest Jordania. Jordania z Palestyną, co nie? Ta góra się nazywa Góra Nebo. Wchodzi na Górę Nebo, staje na tej górze, widzi całą Ziemię Świętą, bo jeżeli ktoś z was może kiedyś był na pielgrzymce Ziemi Świętej, bardzo często też zawożą na Górę Nebo, to jest Góra Mojżesza. Jest tam taka piękna kaplica Mojżesza, bardzo piękna Mojżesza. Jak jest dobra pogoda, to widać dokładnie całutką Ziemię Świętą. Tuż pod tą górą jest Jerycho, czyli to pierwsze miasto, nie, które zdobyli, jak wchodzili. Jak nie ma smogu i nie ma chmur, to widać Jerozolimę, Betlejem, wzgórza Golan. No dokładnie całuśką Palestynę widać. I wchodzi Mojżesz na tą Górę Nebo, ogląda ziemię, do której prowadził swój naród, nie, 40 lat. Widzi, jak doliną oni wchodzą na tą równinę przed Jerycho. Jozue ich tam prowadzi. I Księga Liczb mówi tak. Na Górze Nebo Mojżesz umarł, jest przecinek, ale do dzisiaj nikt nie wie, gdzie jest jego grób. Kochani, to jest bardzo dziwne. Jak pojedziecie do Ziemi Świętej, są groby wszystkich patriarchów, wszystkich najważniejszych ludzi Starego Testamentu. Jest do dzisiaj grób Abrahama, grób Izaaka, grób Jakuba, grób Dawida. Wszystkie groby są. Nie ma tylko jednego grobu. Nie ma nigdzie grobu Mojżesza. I kochani, jak spotkacie jakiegoś ortodoksa, w sensie Żyda ortodoksyjnego, nie? I zapytacie, ty, a czemu wy nie macie grobu Mojżesza? Co to się z nim stało? On powie, no jak to, co się stało? No jak nie ma grobu, to nie umarł. Jak to nie umarł? W sensie, że żyje? Nie, no nie żyje, ale on został w niebo wzięty. Kochani, Żydzi wierzą w większości, że Mojżesz na Górze Nebo został w niebo wzięty, no bo nie ma jego grobu. Nigdzie nie leży pochowany, nie ma jego ciała. Czyli razem, tak jak my wierzymy, nie, że Najświętsza Maria Panna tak została w niebo wzięta, to tak samo oni wierzą, że Mojżesz został w niebo wzięty. Kochani, dlaczego wam o tym mówię? Te dwa fakty z życia Mojżesza są pewną klamrą, którą zaraz wam spróbuję wyjaśnić. Otóż, kochani, zobaczcie, że relacja Mojżesza z Panem Bogiem jest nazwana relacją był z Nim twarzą w twarz i tak z Nim rozmawiał, jak się rozmawia z przyjacielem. Kochani, czy wy pamiętacie pierwsze przykazanie? Czy do Austrii dotarły przykazania, tutaj były głoszone? Myślę, że prawdopodobnie tak, nie? Pamiętacie pierwsze przykazanie? Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Wszystko fajnie, nie tak brzmi to przykazanie. Kochani, jak zajrzycie do Księgi Wyjścia, tam, gdzie są dane przykazania, to przykazanie w oryginale brzmi trochę fajniej. To nasze tłumaczenie jest takie trochę uładzone. Wiecie, jak dosłownie to brzmi? Jest Mojżesz, bo to właśnie Mojżeszowi Pan Bóg dał te przykazania. Jest Mojżesz z Panem Bogiem na górze Synaj. Był tam 40 dni. Po 40 dniach, ludzie w ogóle zwątpili, że on kiedykolwiek wróci. Tak mówi Pan Bóg do Mojżesza. Słuchaj, chciałbym, żebyśmy ustalili takie 10 zasad mojego bycia z ludźmi. To potem ludziom przekażesz, że to są najważniejsze zasady bycia ludzi na ziemi w relacji ze mną. I mówi tak. Pierwszy punkt i dosłownie to pierwsze przekazanie brzmi tak. Pan Bóg mówi do Mojżesza, żeby między moją a twoją twarzą nie było nic innego. To nasze polskie tłumaczenie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, chodzi o to, żeby żadna twarz innego Pana Boga, tak, nie była w miejscu twarzy Pana Boga. Ale dosłownie tam jest napisane, że Pan Bóg mówi, Mojżesz, zróbmy tak, patrzą sobie w oczy, nie, żeby między moją twarzą a twoją twarzą, tutaj, żeby nigdy nic nie wlazło coś innego. Otóż, kochani, jeżeli chcecie znaleźć definicję, co to znaczy być człowiekiem wierzącym, co to znaczy być człowiekiem, który jest w relacji z Panem Bogiem, to pierwsze przykazanie i to, co Mojżesz robił w tym namiocie, to jest definicja tego. Czyli żeby między moją a twoją twarzą nie było nic innego. Kochani, zobaczcie, my zupełnie inaczej myślimy o tym, co to znaczy być wierzącym. Ja to kocham, a czasem przychodzi do mnie ktoś na jakąś rozmowę, nie? Coś mi tam tłumaczy o swoim życiu, jakieś tam ma problemy. Ja często, chcąc jakby wiedzieć, z kim mam do czynienia, zadaję takie pytanie, jak nie znam człowieka, nie? Pytam, a przepraszam, pan tam czy pani, nie? Ty jesteś wierzący? I nie chodzi mi o to, że mam jakiś wyrzut, tylko po prostu chcę wiedzieć, nie? Czy ktoś ma coś wspólnego z Panem Bogiem, czy nie ma. Wiecie, jaką słyszę odpowiedź? Jak ktoś jest wierzący i chce mi powiedzieć, że jest wierzący, to kochani, w 80% na pytanie, czy jesteś wierzący, zawsze słyszę następującą odpowiedź. Tak, chodzę do kościoła. Ja mówię, ale ja nie pytam, czy chodzisz do kościoła. Ja pytam, czy jesteś wierzący. A to nie jest jedno i to samo? Ja mówię, no nie. Ale Boże Księdze, ja chodzę co tydzień. Ja mówię, ja też chodzę co tydzień do Tesco, ale nie jestem blisko z kierownikiem. Kochani, zobaczcie, że myśmy sobie wdrukowali takie coś do głowy, że być człowiekiem wierzącym to jest uznawać, że Pan Bóg istnieje, tak? Przypuszczam, że w większości uznajecie, że Pan Bóg istnieje. To jest chodzić do kościoła, modlić się, jeszcze generalnie przyjąć jakieś tam zasady, które mamy w kościele katolickim. Kochani, ja wam bardzo serdecznie te wszystkie rzeczy polecam, ale one nie mają nic wspólnego z byciem człowiekiem wierzącym. Można, kochani, chodzić tydzień w tydzień do kościoła, można się codziennie modlić i być niewierzącym, naprawdę. Tak, widzę wasze niektóre oczy takie. Co? Jest taki fragment w Ewangelii, którego ja się strasznie boję, muszę wam się przyznać. Zawsze jak widzę, że ma być czytany, nie, jak jest danego dnia, to mam ochotę tak kartki dwie przewrócić, żeby z innego dnia przeczytać. Wiesz, jaki to jest fragment? Jest taki fragment, gdzie do Pana Jezusa przychodzą tacy ludzie i mówią tak. Mistrzu, w Twoje imię wyrzucaliśmy złe duchy i w Twoje imię cuda czyniliśmy. I Pan Jezus patrzy na nich i mówi najstraszliwsze zdanie, jakie chyba można powiedzieć. Mówi, nie wiem, kim jesteście, nie znam was. Ja sobie wyobrażam, że to jest opis mojego sądu ostatecznego, nie? Stanę kiedyś na sądzie przed Bogiem, powiem tak, szczęść Boże, dosłownie, szczęść Boże, Adam Szóstak, ksiądz katolicki, dominikanin. Panie Boże, wygłosiłem 78 tysięcy serii rekolekcji. Byłem na wszystkich kontynentach świata. Ludzie, Panie Boże, nawracali się po moich konferencjach. Słuchaj, szli do spowiedzi po 40 latach, kiedy nie byli u spowiedzi i po mojej konferencji szli do spowiedzi. A Pan Jezus spojrzy na mnie i powie, Nie znam Cię. Nie mam bladego pojęcia, kim Ty jesteś. No uwaga, ta Ewangelia mówi, że można złe duchy wyrzucać w imię Jezusa z ludzi, no to dosyć wysoki level, nie? I nie znać Jezusa. Ta Ewangelia mówi, że można cuda w imię Jezusa robić i nie znać Jezusa. No to chyba można chodzić do kościoła i nie znać Jezusa. To chyba można się modlić i nie znać Jezusa. To chyba można być katolikiem i nie znać Jezusa. Nie? Więc kochani, jeżeli ktoś ma takie przekonanie, ja jestem człowiekiem wierzącym, to chciałbym, żeby dzisiaj w tobie się pojawiła taka wątpliwość. A na pewno? A na pewno? Bardzo mi się podoba niepokój w waszych niektórych oczach. Co tu się dzisiaj dzieje? Co on tu mówi? Otóż, kochani, definicja człowieka wierzącego jest w pierwszym przykazaniu, czyli niech między moją a twoją twarzą, czyli w tej naszej relacji, nie będzie nic innego. Proszę księdza, co to znaczy? Prościutki teścik. Zrobimy teraz bardzo prosty test. Znaczy, każdy sobie go zrobi w głowie i będziecie mieć odpowiedź, czy jesteście wierzący, czy jesteście niewierzący. To jest bardzo prosta sprawa. Uwaga. Proszę sobie przypomnieć ostatni tydzień waszego życia. Dzisiaj jest niedziela, nie? Ostatni tydzień. I proszę sobie przypomnieć, jak się w tym tygodniu modliliście. Mam nadzieję, że się każdy z was jakoś tam modlił, nie? Pewnie niektórzy się modlili na różańcu, tak? Ktoś się pewnie modlił, nie wiem, koronką do Bożego Miłosierdzia. Wiemy, że jest tu 6 osób, które czytało Pismo Święte. Pewnie ktoś się modlił, jak lubię to wyrażenie, modliłem się własnymi słowami, nie? A jakimi, nie? Macie pewnie różne sposoby modlenia się, tak? Proszę sobie przypomnieć ostatni tydzień i to, jak się modliliście. I teraz uwaga. Jedno proste pytanie. Czy wśród tych wszystkich modlitw w ostatnim tygodniu była chociaż jedna, to jest w ogóle poziom żenujący, ale chociaż jedna, w której to modlitwie, nieważna jej forma, ale w tej modlitwie, uwaga, nie chodziło o Ciebie, o Twoje życie, o Twoje sprawy, o Twoje problemy, o Twoich bliskich, o jakieś, nie wiem, tragedie na świecie, w ogóle nie chodziło o te sprawy, tylko w tej modlitwie, chociaż jednej w ostatnim tygodniu, chodziło tylko i wyłącznie w 100% o Pana Boga. Co to znaczy? Podaję przykład. Przyszedłeś do kościoła się pomodlić. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Teraz to się będę, Panie Boże, modlić. Nic nie chcę. Niczego nie potrzebuję. Nie mam żadnych spraw. Mam tylko jedno pytanie. Co u Ciebie? Jak się masz? Może masz jakieś życzenia? Chciałbyś, żebym coś dla Ciebie zrobił, bo może coś byś chciał i ja mogę Ci jakoś w tym... Wiem, że pewnie nie potrzebujesz mojej pomocy, ale może byś coś chciał. A jak nie, to sobie po prostu posiedzimy, bo ja bym sobie chciał z Tobą pobyć. Nic nie chcę. Uwaga, czy w ostatnim tygodniu była chociaż jedna modlitwa, w której niczego od Pana Boga nie chciałeś, nie chciałaś, ale w tej modlitwie chodziło tylko i wyłącznie w 100% o Niego i o to, żeby se z Nim pobyć. Jeżeli była chociaż jedna taka modlitwa, i może to jest was teraz mówi w sercu, w głowie, tak, oczywiście była taka modlitwa, nawet nie jedna, jak mówi Pismo Święte, niedaleko jesteś od Królestwa Niebieskiego. Jeżeli w ostatnim tygodniu nie było ani jednej takiej modlitwy, wszystkie były po to, żeby coś tam się wydarzyło, to jesteś niewierzący. Jak to? Że pompejankę mówię. Kochani, weźcie sobie to przełóżcie na taką relację międzyludzką. Jesteście niektórzy w małżeństwach, nie? Głębokie wyrazy współczucia, ale... Kochani, pomyślcie, że jesteście w takim małżeństwie, gdzie waszemu mężowi albo waszej żonie, nie daj Boże, mam nadzieję, że tak tu nie jest, ale może macie takiego męża, albo macie taką żonę, gdzie na przykład twój mąż to jest taka osoba, która się zawsze i w kółko zajmuje tylko i wyłącznie sobą. Tylko jego potrzeby są ważne, tylko on jest istotny, tylko jego sprawy są istotne. Ty jesteś w ogóle, przynieś, pozamiataj, ugotuj i spadaj. W ogóle jesteś nieistotna w ogóle. Albo masz taką żonę, królową wszechświata. Nie? Trzeba wokół niej latać, jej emocje są ważne, masz dostarczyć tylko środki materialne do życia w tym świecie i zasadniczo jesteś niepotrzebny. Macie niektórzy ciekawe miny teraz. Skąd znasz mojego Cześka? Nie? Kochani, śmiejemy się, ale jeżeli ktoś z was, nie daj Boże, jest w takim małżeństwie, kochani, to wiecie, jaki to jest dramat. Bo z taką osobą, kochani, nie da się być. Z kimś, kto jest zainteresowany tylko i wyłącznie sobą, kto macie to totalnie w nosie, no to z kimś takim nie da się być, to jest po prostu dramat. Kochani, wiecie, że właśnie opisałem 98% naszych relacji z Bogiem, nie? Kochani, Pan Bóg jest z nami w takim patologicznym małżeństwie, gdzie nam prawie zawsze i w kółko chodzi tylko i wyłącznie o nas, albo o naszych bliskich, albo o nasze sprawy. Kochani, chciałbym, żebyście mnie tylko dobrze zrozumieli. Nie chodzi mi, broń Boże, o to, bo widzę już taki niepokój w niektórych twarzach, że Pana Boga nie wolno prosić o jakieś nasze sprawy. Nie, ja o tym, broń Boże, nie mówię. Oczywiście, że Pana Boga trzeba prosić, oczywiście, że Panu Bogu trzeba o sobie mówić, oczywiście, że Pan Bóg bardzo chętnie chce słuchać o nas, ale uwaga, jeżeli tylko i wyłącznie do tego sprowadza się nasza z Nim relacja, to kochani, nie jesteśmy z Nim w żadnej relacji. Kochani, dla większości z nas Pan Bóg to jest firma usługowa, która ma nam pomóc w rozwiązaniu rzeczy, których nie umiemy rozwiązać. I bardzo rzadko się zdarza ktoś, komu by chodziło o Pana Boga, a nie o coś od Pana Boga. Kochani, macie siłę jeszcze? Mogę cisnąć? Mogę, bo dzisiaj będzie w ogóle gleba. Pamiętacie takie dwie kobiety, Martę i Marię z Ewangelii, nie? Jest taka genialna scena, jak Pan Jezus przychodzi na pogrzeb Łazarza. Pamiętacie? Pan Jezus się dowiaduje, że Łazarz jest chory. Mówią mu, że jest chory bardzo poważnie, czy by tam do niego nie poszedł. Jezus mówi, nie, poczekajmy trochę, parę dni. Umarł Łazarz. I Pan Jezus, jak już umarł Łazarz, no to się łaskawie zebrał po paru dniach, no i poszedł tam do tej Betanii, gdzie on umarł. Dzieje się bardzo dziwna rzecz. Dochodzi do granicy miasta, nie wchodzi do miasta, tylko tam czeka i muszą po niego wyjść. No to Marta poleciała. To Ewangelia Świętego Jana to opisuje. Marta poleciała i mówi do Pana Jezusa tak, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. I potem zaczyna się taki długi dialog, gdzie Pan Jezus mówi, no ale przecież mówiłem ci, żebyś wierzyła w zmartwychwstanie. On mówi, no wiem, że na końcu wszyscy zmartwychwstaną. A on mówi, no ale to nie tylko wtedy. Gadają, nic się nie dzieje. Pan Jezus jak stał, tak stał. Marta wróciła do domu. On dalej stoi na brzegu tej miejscowości. I Marta, no trochę nakłamała, ale mówi do Marii, słuchaj, nauczyciel cię woła. Nie woła jej Pan Jezus w ogóle. Ale Marta pewnie pomyślała, on chyba tę moje siostrę bardziej lubi, to niech ona pójdzie, może go do czegoś przekona. I Maria idzie tam, bo myśli, że on ją wołał. I Maria podchodzi do niego i mówi dokładnie takie samo zdanie. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. I Pan Jezus natychmiast mówi, gdzieście go położyli. No to ona mówi, tam i tam. Natychmiast tam idzie, pamiętacie, wskrzesza go i Łazarz żyje. Kochani, zawsze jak tę Ewangelię czytam, to myślę tak. Jedna i druga siostra powiedziały do Pana Jezusa dokładnie takie samo zdanie. Po naszemu byśmy powiedzieli, odmówiły dokładnie taką samą modlitwę. Po modlitwie jednej Pan Jezus jak stał, tak stał. Po modlitwie drugiej natychmiast do grobu i wskrzesił Łazarza. Co znaczy, że Pan Jezus Marty nie lubił, a Maria lubił? No bo tak samo go poprosiły. Marty nie posłuchał, a Marii posłuchał. Otóż nie, kochani. Chodzi o to, i to pokazuje Marta i Maria, że jest serce, które może być otwarte na działanie Pana Boga i jest serce, które mimo, że się wydaje, że jest, to nie jest otwarte na Pana Boga. Co to znaczy? Pamiętacie scenę wcześniej, jak Pan Jezus był u Marty i u Marii w domu? Pamiętacie, nie? Na tej kolacji. Tam jest napisane, że Marta latała, tak? Gotowała tę zupę, tam chciała mu zrobić obiad i w pewnym momencie przyleciała tam do tego, bo Maria nic nie robiła, tylko siedziała, tak? U stóp Pana Jezusa i mówi, Panie, no weź jej coś powiedz, żeby ona mi pomogła, bo ja tu sama po prostu robię ten obiad, a ona siedzi, nic nie robi. I pamiętacie, co powiedział wtedy Pan Jezus? Mówi tak, Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Ona, Maria, obrała najlepszą cząstkę i nie będzie jej pozbawiona. Uwaga, co to znaczy? Zobacz, kim była Marta. Marta była kimś, kto nieustannie Panu Bogu mówił o swoich potrzebach i problemach. Panie, no powiedz jej, żeby mi pomogła. Panie, proszę Cię, zmień moją relację z nią, bo zobacz, to zupełnie nie idzie. A Jezus mówi, a jak masz takie serce jak Maria, która przychodzi, siada i mówi, nic nie chcę, mów. I on mówi, ona obrała najlepszą cząstkę. Otóż, kochani, Pan Bóg ciągle szuka serca, które nie będzie mu nawijać nieustannie o tym, czego to potrzebujemy. Kochani, czy wy naprawdę myślicie, że Pan Bóg nie wie, czego my potrzebujemy? No ja muszę Panu Bogu przecież dobrze powiedzieć, żeby mu dobrze wytłumaczyć, jakie ja potrzebuję, bo się okaże, że mi potem mi źle pomoże i dostanę coś innego, niż myślałem, że to chciałem. Kochani, co macie w głowie, jak wam powiem, człowiek intensywnie się modlący? Co macie, jaki macie obraz w głowie? Jestem przekonany, jak wam mówię, naprawdę intensywnie modlący się człowiek, to widzicie takiego człowieka, zazwyczaj jeszcze z różańcem takim zawiązanym, nie? Na rękach i taki, wiecie, zdrowaś Mario, jak ci, Panie Boże, wierzę, że ty mi pomożesz. Kochani, to nie ma nic wspólnego z prawdziwym modleniem się. To jest napięcie. Jak się napniesz z tego, to się tylko jedno może zrobić, no. Naprawdę, no. Przepraszam, ja wiem, że jesteś w świętym miejscu, to bąka puścisz po prostu, no. Nie, to nie jest modlitwa. Uwaga, cytat z Pana Jezusa. Pan Jezus w Ewangelii mówi tak. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie, którzy myślą, że przez wzgląd na swoje wielomówstwo zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Czyż nie wie Ojciec wasz niebieski, czego wam potrzeba, zanim go poprosicie? No ale przecież muszę Panu Bogu to wszystko wytłumaczyć. On 1000 razy lepiej od ciebie wie, czego ci potrzeba. Kochani, uwaga, bo ja widzę taką podejrzliwość w waszych niektórych oczach. To jest taka teoria tego księdza, on tak to mówi, tak, bo to on ma taki pomysł. Katechizm Kościoła Katolickiego. Nawet nie pytam, czy czytaliście, bo z Biblią już przegraliśmy, to nie będę pytał o katechizm, nie? Katechizm Kościoła Katolickiego. Nie musicie go czytać całego, to nie jest do zbawienia potrzebne, ale proszę sobie zajrzeć do rozdziału o modlitwie. To nie jest wizja Szustakowa, nie. W katechizmie Kościoła Katolickiego jest taki rozdział modlitwa, jest tam podrozdział modlitwa doskonała. Chcielibyście się modlić doskonale? No to katechizm tłumaczy, na czym polega modlitwa doskonała. W tym podrozdziale, gdzie jest napisane modlitwa doskonała, katechizm przywołuje wydarzenie z życia świętego proboszcza z Ars. Kojarzycie, nie? Święty Jan Maria Wianney. Piękna postać. Jakbyście kiedyś byli we Francji na jakichś wakacjach albo gdzieś, koniecznie zajedźcie do Ars. Przepiękne sanktuarium świętego Jana Marii Wianneya. Naprawdę, cudowne miejsce. I katechizm opisuje takie wydarzenie, że jak Jan Wianney był proboszczem, nie? On był takim proboszczem takiej wiosce, tam kilkadziesiąt dusz tam miał, nie? Potem się dopiero tam zrobił straszny ruch, no bo się okazało, że on święty. Ale na początku to była taka po prostu wiocha zabita dechami. I przychodził do kościoła w południe jakiś starszy pan. Siedział w kościele w ławce. I Jan Wianney go nie znał. I tak podszedł do niego proboszcz, nie? I tak zapytał, przepraszam, bo ja widzę, że pan tak codziennie przychodzi w południe. Co pan tu robi? A ten starszy pan mówi do proboszcza, no jak to co? No, modlę się. I ten proboszcz, to był niesamowicie pokorny człowiek, mówi, a pan mógłby mnie nauczyć, jak pan się modli? Czycie w ogóle takiego proboszcza? Jak proboszcz podchodzi do go grzywacy, przepraszam, byś mnie nauczył, jak się modlić? Jest genialny człowiek ten Jan Wianney. I pyta tego starszego pana, czy pan mógł mnie nauczyć, jak się modlić? Jak się pan modli? I katechizm mówi tak, ten pan powiedział do proboszcza zaraz następującą naukę. Mówi, no jak to jak? Siedzimy, ja patrzę na niego, a on patrzy na mnie. Koniec wykładu. Koniec wykładu. Tak katechizm Kościoła Katolickiego definiuje modlitwę doskonałą. Ja patrzę na niego, a on patrzy na mnie. Co to jest? między moją a Twoją twarzą nie ma nic innego. Kochani, wielu z Was mówi takie zdanie na przykład. Ja to często słyszę w konfesjonale albo na rozmowach. Proszę księdza, ja to w ogóle nie czuję Pana Boga, w ogóle Go tak nie doświadczam. No modlę się, ale nic nie słyszę w ogóle. No Wy tam mówicie, żeby tą Jego wolę rozpoznawać, ale ja nic, do mnie Pan Bóg nic nie mówi. Po pierwsze, błagam, nigdy nie używajcie takiego wyrażenia, nie czuję Pana Boga. Kochani, Pan Bóg nie jest odczucia. Ojciec Joachim Badeni, taki święty dominikanin, zawsze jak ktoś przychodzi do konfesjonału i mówił, że nie czuje Pana Boga, on był takim starszym już ojcem, dar się w konfesjonale to było słychać w całym kościele. Pan Bóg to nie jest kiełbasa, żeby Go czuć. Kochani, Pan Bóg nie jest odczucia. Kochani, ci, którzy mówicie, że nie słyszycie Pana Boga, że może pytacie i jest cisza po drugiej stronie, po prostu jakbyście mówili do ściany, nie? Uwaga, kochani, ja mam takie bardzo proste pytanie. A Pan Bóg to w ogóle ma jakąkolwiek przestrzeń w tej waszej modlitwie, co by się mógł odezwać? W sensie, ma kiedy? No przecież się modlę. Ja wiem, ale ma kiedy? Przykład. Bardzo kocham małą Tereskę z Lisieux. Kojarzycie, nie? Święta Teresa z Lisieux. Kościół ją nazwał doktorem Kościoła. Jest tylko 8 takich chyba świętych, którzy zostali nazwani doktorami Kościoła, czyli ona nie miała żadnego wykształcenia, matury nawet nie miała. Jest doktorem Kościoła, czyli Kościół mówi, od tej kobiety mamy się uczyć relacji z Bogiem. I ona opisuje, jest taka jej książka, to się nazywa Żółty Zeszyt. To jest pamiętnik z ostatnich lat jej życia. Ona opisuje takie wydarzenie, jak chodziła zawsze na adorację do kaplicy i nieustannie na tej adoracji spała. To nie było dziwne. Mieszkała na północy Francji w takim bardzo zimnym klasztorze. Kaplica była jedynym miejscem, gdzie był taki piecyk, nie taka koza. Więc jak tylko tam wchodziła do tej kaplicy, gdzie było ciepło, siadała na tej adoracji, no to po minucie tyle ją widzieli, nie? I słuchajcie, bardzo przepraszała Pana Boga, spowiadała się, że ona się nie modli, tylko śpi. W kółko miała takie wyrzuty sumienia. I Teresa opisuje, genialna babka, że któregoś razu jej się przyśnił Pan Jezus. Nie miała żadnego objawienia, tylko po prostu miała sen. Jak tam zasnęła, nie? W tej kaplicy. I opisuje ten swój sen. I Teresa mówi tak. Śni mi się Pan Jezus, że siedzi obok mnie i mówi do mnie tak. Tereniu, ja Cię tak bardzo proszę, żebyś Ty przestała w końcu mnie przepraszać za to, że śpisz na tej adoracji. Ona, no ale Panie, ale Mistrzu, no ja chcę się modlić, ja chcę Cię uwielbiać, ja chcę Cię kochać. Teresa, ja wiem, że Ty mnie kochasz. Ale nawet nie wiesz, jak ja się strasznie cieszę, jak Ty zasypiasz na tej adoracji. Ona, Panie, ale dlaczego? Teresa, bo to jest jedyne pół godziny w ciągu dnia, kiedy Ty nie gadasz. Kochani, zauważyliście, że nasza modlitwa w 99% jest wypełniona naszym mówieniem? Że my jak tylko się modlimy, to od razu lecimy, nie? Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Kochani, ja nie mam nic do różańca, żeby to było jasne, tak? To jest jedna z najpiękniejszych modlitw. Uwaga, macie ją w ogóle tylko dzięki Dominikanom. To myśmy różaniec w kościele przynieśli, tak? Proszę bardzo, nie dziękujcie, na zdrowie. Uwaga, kochani. Czy Pan Bóg ma w ogóle kiedykolwiek się odezwać do Was na tej modlitwie? Kochani, bo jestem przekonany, że w modlitwie większości z nas On nawet nie ma kiedy, jakby chciał. Bo my tam ciągle coś nawijamy. Uwaga, co to znaczy, że ja mam tak siedzieć i mam czekać, aż Pan Bóg coś powie? Kochani, błagam Was, jeżeli na modlitwie usłyszycie głosy albo zobaczycie obrazy, natychmiast dzwońcie do psychiatry. Tak, jest 1% szans, że macie objawienie, to prawda, ale to jest 1% szans. 99% macie bardzo poważne problemy psychiczne. Nie chodzi o to, żeby Pana Boga usłyszeć. Pan Bóg szuka serca, które do Niego przychodzi i mówi tak, Panie Boże, przecież wiesz, co się w moim życiu dzieje, nie muszę Ci o tym mówić. Wiesz, gdzie potrzebuję pomocy. Ja bym chciał trochę z Tobą pobyć. Ja bym chciał tu być tylko dlatego, żeby z Tobą być. A Ty jak tam chcesz, to mi w czymś pomożesz, a jak nie, to nie. To jest nieważne, bo mnie tu chodzi o Ciebie. Jak Bóg znajdzie serce, któremu chodzi o Niego, wszystko może w tym sercu zrobić. Wszystko może w tym sercu zrobić. Bo to serce jest otwarte na Niego. Serce, które zajmuje się w kółko sobą, swoim życiem, swoimi problemami, swoim tym tałataństwem życiowym, wbrew pozorom, mimo że przychodzi do Pana Boga, jest zamknięte na Niego, bo ono się sobą zajmuje. To jest dzisiejsza Ewangelia. Bóg poczekał, aż ten gość wreszcie przestanie zajmować się sobą i wtedy go pochwalił. Mówi, no wreszcie, żeś z siebie zrezygnował. Kochani, to jest strasznie ważne, bo większość z nas, mimo że jesteśmy w Kościele od kilkudziesięciu lat, to nic się nie zmienia, nie? Życie, jakie było, takie jest. Jakie dramaty były, takie są. To poczucie beznadziei, pustki, smutku, rozpaczy. Kochani, to jest tylko z jednego powodu. Bo my się sobą zajmujemy. Zapamiętajcie, proszę, kochani, do końca życia jedną bardzo prostą, starożytną, kościelną maksymę. Rzadko sobie ją już przypominamy. Kto zajmuje się Bogiem, tym zajmuje się Bóg. To jest stare kościelne przysłowie z II wieku. Kto zajmuje się Bogiem, tym zajmuje się Bóg. Jak chcesz, żeby Bóg się tobą zajął, to się przestań sobą zajmować. Tylko zajmij się Nim. Kochani, jak to jest, że tylu z was tutaj ma taki straszny smutek w oczach? No bo tak jest, kochani. Wiem, co mi powiecie. No, bo proszę księdza, takie się dzieją rzeczy w moim życiu, to do czego tu się śmiać? Uwaga, Mojżesz, kiedy wychodził z modlitwy, to gęba mu tak jaśniała, że musiał chustkę zakładać na twarz. Kochani, gdybyśmy byli z Bogiem w relacji twarzą w twarz, to by to tak gęby jaśniały wam. Mnie by tak gęba jaśniała. Że musielibyśmy tu siedzieć nie w maskach, tylko w chustkach na twarzy. Kochani, z czym wam się w ogóle kojarzy taki obraz jaśniejąca twarz? No twarz, która się świeci, nie? To jest taka twarz pełna szczęścia. Wiecie, że Biblia dokładnie odwrotnie opisuje twarz taką nieszczęśliwą i grzeszną? Nie wiem, czy pamiętacie. Na pewno nie, bo nie czytaliście Pisma Świętego. Ale w 4 rozdziale Księgi Rodzaju, tam jest opisana historia Kaina i Abla. Kojarzycie, nie? Nie wiem, czy pamiętacie, Kain zabija Abla. Pan Bóg do niego przychodzi i mówi tak. Kainie, gdzie jest twój brat Abel? A Kain mówi, oczywiście kłamie, nie? Mówi, nie wiem. A on mówi, Kainie, a dlaczego twoja twarz jest taka ponura? Gdybyś postępował dobrze, to twoja twarz nie byłaby ponura. Tam, gdzie jest ponura, dosłownie jest wklęsła po hebrajsku. On miał zapadniętą twarz. Kochani, nie obraźcie się proszę na mnie. Czemu tyle waszych twarzy są zapadnięte gęby? Czemu wasze twarze nie jaśnieją? Czy ludzie do was podchodzą na ulicy i mówią, ty co się tak świecisz? I nie chodzi o to, że tam łysina ci bije, nie? Kochani, człowieka wierzącego rozpoznaje się po tym, że jemu się oczy świecą. Że on jest taki cały, taki kurde, ale życie jest. Kochani, to się dzieje tylko i bierze się tylko z jednego. Z przebywania z Bogiem twarzą w twarz, gdzie nie chodzi o nas, a chodzi o Niego. Kochani, dlaczego mimo, że jesteśmy wierzący, nie? Jak przypuszczam. Zobaczcie, ilu z nas, prawdopodobnie, jestem o tym przekonany, boi się śmierci. Większość z nas, jak myśli o śmierci, myśli o końcu życia, to jesteśmy tacy... Wiem, oczywiście niektórzy mówią, ja to się nie mogę doczekać już. Ale uwaga, to się nazywa depresja życiowa. Tak, niektórzy mają tak ciężkie życie, ja to już bym wolał nie żyć. To nie jest żadne pragnienie i radość ze śmierci. Nie, kochani. To się nazywa depresja. Kochani, byliście kiedyś przy śmierci świętego? Zdarzyło mi się raz w życiu towarzyszyć świętemu w śmierci. Raz w życiu. Jestem księdzem, kochani, byłem przy bardzo wielu śmierciach, nie? Bo księdza wołałem, jak ktoś umiera. Kochani, widziałem wszystkie możliwe warianty odchodzenia z tego świata. Cudowne, piękne, spokojne, krzyczące, złorzeczące, naprawdę. Jestem przekonany, że ludzie odchodzą tak, jak żyli. Tak jak człowiek żył, tak umiera. Jak ktoś żył pełen gniewu, umiera w gniewie i tak dalej. Towarzyszyłem kiedyś śmierci jednemu człowiekowi, będę tej śmierci zazdrościł do końca życia, bardzo chciałbym tak umrzeć. Znaczy nie, najbardziej w ogóle, to tak między nami, to chciałbym umrzeć w trakcie kazania. Czujecie w ogóle? Tak gadał i padł. To mówili, kaznodzieja. Sam się zanudził na śmierć swoim kazaniem. Nie? Kojarzycie ojca Jana Górę? Kojarzycie pewnie, nie? W większości. Wiecie, że ojciec Jan Góra umarł podczas Eucharystii. Ojciec Jan Góra w połowie Eucharystii zmarł. Dostał ataku serca i umarł w trakcie Eucharystii. To była bardzo wyjątkowa postać. Bracia się do dzisiaj śmieją, mówią, nie mógł normalnie, musiał szopkę zrobić, nie? Całe życie robił te show, to musiał oczywiście umrzeć w trakcie. Nie mógł w łóżku umrzeć jak człowiek normalny. Słuchajcie, towarzyszyłem śmierci ojcu Joachimowi Badeniemu. Niektórzy może kojarzycie. To jest taki dominikanin, zmarł już tam z 10 lat temu. Umarł jak miał 97 lat również. Ojciec Joachim jest przez cały nasz zakon uznawany za świętego. Nie jest ogłoszony jeszcze świętym. Jest tam jakiś wstępny proces taki robiony, taki w sensie przygotowanie tego procesu beatyfikacyjnego. My go wszyscy uważamy w zakonie za świętego. To był mistyk, naprawdę. Człowieka z taką relacją z Bogiem ja jeszcze nigdy w życiu nie spotkałem. Ojciec Joachim, jak umierał, leżał od pół roku w łóżku, już miał biodro złamane. Tego się nie dało naprawić, no bo w tym wieku to już operacja to niebezpieczne. Mocno cierpiał. Jak umierał, bracia się wszyscy zebrali, nie? U niego w celi. I ojciec Joachim powiedział dwie rzeczy na koniec. Kazał najpierw zawołać przeora. Mówi do przeora tak. Ojciec Joachim miał wtedy 97, przeor miał 42, nie? Więc spokojnie tam jego wnukiem mógłby być. I mówi przeor, Joachim do przeora tak. Mówi, ojcze przeorze, 70 lat temu złożyłem ślub posłuszeństwa. I w związku z tym, no, wolno mi robić tylko to, na co dostanę zgodę. To ja bym miał taką prośbę jeszcze jedną ostatnią. Przeor się rozpłakał i mówi, ojcze, no jasne, mówi, proś tam, o co tylko chcesz. Ojcze przeorze, czy ja bym już mógł umrzeć? Paweł mówi, ten przeor, mówi, ojcze, no zgadzam się. Umarł minutę później. Dostał zgodę, to wziął i umarł, proste, nie? To jest tak jak Pan Jezus, sam Pan Jezus powiedział, nikt mi życia nie odbiera, ja sam je oddaję. Ojciec Joachim miał swoje życie w rękach. Dostał zgodę, to umarł. I jak umierał, otworzył tak szeroko oczy, tak do góry patrzył, nie mam pojęcia, czy coś widział, czy nie widział. Uśmiechnął się tak i powiedział takie trzy zdania, będę je nosił sobie do końca życia. Bracia wokół niego, nie jak na filmie dokładnie, wiecie, taki film o umieraniu świętego. On tak patrzy do góry i powiedział tak. Wesele przygotowane, oblubieniec nadchodzi. Ha! Idę tańczyć. I umarł. I umarł. Uwaga, on nie umarł. Znaczy, umarł, ale nie umarł. On po prostu wstał, podszedł do drzwi, o, wesele, i poszedł tańczyć. Kochani, jak to jest, że tylu z nas, jak na przykład stracimy kogoś bliskiego, i kochani, z całym szacunkiem do naszych relacji, do tego, że kogoś kochaliśmy, ktoś odszedł. Kochani, jak się w twoim życiu pojawia jakaś rozpacz, bo ktoś umarł, to znaczy, że jesteś niewierzący. Ja tam zazdroszczę tym, którzy umarli. Tam to jest jazda. Mogę jeszcze jedno? Macie jeszcze siłę? Kochani, będę pamiętał taki pogrzeb kiedyś u mnie w parafii. Jak wam mówiłem, jestem z Myszkowa, u mnie jest proboszcz i wikary. Jest taki starszy ksiądz emeryt. Taki rezydent, nie? I kiedyś proboszcz poprosił tego emeryta, żeby pogrzeb poprowadził, bo tam sam musiał gdzieś wyjechać. No to jest taki gość już taki po 70. Słuchajcie, to, co się na tym pogrzebie wydarzyło, czegoś takiego nigdy w życiu nie widziałem. Ten proboszcz, nie? Trumna, jakiś pan umarł taki po 50, no młody facet jeszcze, nie? Po 50, rodzina siedzi, wiadomo, rozpacz, zapłakani wszyscy i tak dalej. On mówi kazanie i był tam taki, słuchajcie, mikrofon taki, co dało się zdjąć z ambony i tak do ręki wziąć, nie? I widzę, że ten ksiądz tak się napalił na tym kazaniu, nie? No i mówi to kazanie, mówi, w pewnym momencie chwycił ten mikrofon z ambony, schodzi z tej ambony na pogrzebie, nie? Schodzi z tej ambony, do tej trumny podchodzi z tym mikrofonem i mówi, słuchajcie, tak. Jestem przekonany, że tylko dlatego, że to był ksiądz po 70, to mu to wybaczyli. Jakby to był jakiś młody wikary, by go na taczkach z kościoła wywieźli prawdopodobnie. Podchodzi do tej trumny i mówi tak. No muszę wam powiedzieć, taki cały jest taki, widzę, że poruszony jest, nie? Muszę wam powiedzieć, że ja to nie znoszę. Jak na tych pogrzebach oni zawsze śpiewają tą taką pieśń, wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Mówi, na pewno będę ją to dzisiaj śpiewać. Mówię sobie zawsze, ten ksiądz tak mówi, nie? Jaki odpoczynek? Przecież mówi, tam w niebie to jest takie życie, tam się tyle dzieje, że ja mam ochotę, i podchodzi do tej trumny, nie? Do tego pana tutaj, do pana Zbigniewa, powiedzieć: chłopie, trzymaj się! Czujecie na pogrzebie? Żona siedzi taka, co się tu dzieje w ogóle? Uwaga, kochani, to nie był ksiądz, który sobie robił jaja z pogrzebu, nie? Nie, uwaga, to był wierzący ksiądz. Ja wiem, rzadkość, ale zdarza się. Kochani, jeżeli macie takie poczucie, że wasze twarze są wklęsłe, że się budzicie rano, dzisiaj to jest niedziela, więc nie jest tak źle, ale założę się, kochani, że większość z was, jak się obudzi jutro rano, w poniedziałek, początek tygodnia, nie? Wejdziecie do łazienki, zapalicie światło, spojrzycie w to lustro i powiecie sobie: Boże, byle do piątku. Nie? No kochani, no nie oszukujmy się. Jeżeli macie takie poczucie, że wasze życie to jest ciężar, że widzicie, Jezu. Jeżeli macie takie poczucie, że każda wasza modlitwa zaczyna się od tego: Boże, zlituj się, bo już nie mogę. Jeżeli jesteście, że tak powiem, uśmiercani za życia, to jest jeden bardzo prosty wniosek. Nie jesteście z Bogiem twarzą w twarz. Zacznijcie zajmować się Bogiem, bo kto zajmuje się Bogiem, tym zajmuje się Bóg. On ciągle szuka serca nieskoncentrowanego na sobie, tylko skoncentrowanego na Nim. Jak takie serce znajdzie, to zauważcie, wystarczy mu jedno słowo: Panie, gdybyś tu był, to mój brat by nie umarł. Pan Jezus mówi: wstawaj. Jak tego znajdzie serce otwarte na Niego, to potrafi umarłych wskrzeszać. Dlatego, że on w takim sercu, kochani, wszystko może zrobić. Tylko takich serc jest strasznie mało. Nie ma dużo roboty Pan Bóg, bo większość z nas się w kółko i nieustannie zajmuje sobą. Kochani, jeżeli ktoś z was nie ma tego pojęcia, jak to zrobić, książka Jak się modlić. Tam jest wszystko wytłumaczone. To jest cała książka o tym, kochani, jak się modlić, żeby się sobą nie zajmować. Moi drodzy, trening wystarczy. Bardzo chciałbym was zaprosić, żebyście poszukali takiej relacji z Panem Bogiem. Wtedy się będą cuda działy w waszym życiu. Wtedy Pan Bóg będzie mógł zrobić niesamowite rzeczy. Bo Jemu to serce otwiera drogę, po prostu, do działania. I tak jak powiedziałem wam wczoraj, Jezus mówi: przyjdź do mnie, a to właśnie oznacza przyjdź do mnie. Czyli zacznij ze mną być w taki sposób, gdzie nie chodzi ci o siebie, ale chodzi ci o mnie, a ja cię wtedy pokrzepię. Czyli dam ci wtedy takie siły, że nic nie będzie dla ciebie za ciężkie. Nic nie będzie dla ciebie trudne. I dopóki będziesz ze mną właśnie w tej relacji, to ja to wszystko zrobię w tobie. Tylko niestety my musimy tę relację z Nim zrobić. On tego nie może zrobić bez nas. Bóg szanuje naszą wolność. I tam, gdzie my Mu nie damy tego dostępu, On biedny nic nie może zrobić. Ale jak dostanie takie serce, oto głowa mała, to tam robi, co tylko chce. I tam się może objawić cała potęga Bożego działania. Co daj Boże. Amen.